Przystanek Kultura.
Zapewne wiele osób pamięta czasy, gdy takie ośrodki jak British Council czy Alliance Française stały się w socjalistycznej Polsce ostoją wolności słowa. Tam można było m.in. przejrzeć zachodnią prasę, posłuchać muzyki i nauczyć się języka. Komuna upadła, ale na szczęście niektóre placówki dzielnie trwają na stanowisku. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. 25 lat temu w Poznaniu powstał austriacki ośrodek kultury. Można w nim zdać egzamin z języka niemieckiego, ale także na przykład nauczyć się jodłowania. Niestety z pejzażu miasta zniknął British Council. Dlaczego tak się stało? O to zapytamy honorowego konsula Wielkiej Brytanii Włodzimierza Walkowiaka. A może warto zwrócić się na wschód i poznawać tamtejszą kulturę? Na ten temat porozmawiamy z Marią Czarnecką, prezeską Stowarzyszenia Etnosfera. Kilkanaście godzin po zamachach w Paryżu na Domu Brytanii w Poznaniu pojawiła się narodowa francuska flaga z kirem. Czy Francja odwraca się od wielokulturowości? Jaką rolę w trudnych czasach powinien spełniać Dom Brytanii? O tym mówić będzie Elżbieta Sokołowska. Natomiast pod koniec programu w naszym stałym cyklu Miasto w budowie pozostaniemy na Starym Rynku. Jak należy przebudować tę przestrzeń? Co zmienić, a co pozostawić? Na te pytania odpowie Jakub Głaz, krytyk architektury. Zapraszamy.
Przystanek Kultura.
Bardzo ciekawy międzynarodowy miks. Na początku fragment Marsylianki, a potem jeden z symboli brytyjskiej kultury, czyli zespół The Beatles. Nie wiem, czy ktoś w historii Zjednoczonego Królestwa zrobił więcej dla promowania Wielkiej Brytanii, aniżeli czterej chłopcy z Liverpoolu. My też będziemy mówili o promocji kultury, ale w trochę mniejszym wymiarze. W studiu jest Martyna Nicińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy jednak nie od Francji czy Wielkiej Brytanii, lecz od Austrii.
A to dlatego, że 25 lat temu w Poznaniu otwarto austriacki ośrodek kultury. To taki przeszklony budynek przy Akademiku Jowita, w którym stoją regały wypełnione książkami i wiszą fantastyczne lampy, ale mnie o tym. Trwają już obchody jubileuszu w programie m.in. otwarcie wystawy podsumowującej ten czas. A dużo się działo. Przez ośrodek przewinęło się 50 pisarzy, a pracownicy do dziś wspominają dzień, w którym literackiego Nobla dostała Elfriede Jelinek i rozdzwoniły się telefony od dziennikarzy. Austriacki Ośrodek Kultury przez lata organizował także Dni Kultury Austriackiej.
W głosie towarzyskim Głosu Wielkopolskiego w maju 1998 roku ukazał się mały artykuł, przeczytam tylko dwa zdania. Wiedeń w Poznaniu. Melange, słodka kawa, Heurigera, młode wino, fiakr, rodzaj dorożki, urocze zaułki pełne muzyki. Cóż, odrobina Wiednia w Poznaniu. Wszystko dzięki Bibliotece i Czytelni Austriackiej, która po raz drugi w Poznaniu zorganizowała Dni Kultury Austriackiej. To nie było co roku. Później zmieniły nazwę. W 2000 nazwa została zmieniona na Majówkę z Austrią. Akurat to w maju się odbywało. Potem znowu jakieś Dni Kultury. Potem była jakaś przerwa. Nie można powiedzieć, to nigdy nie było założenia stałym punktem naszego programu. Natomiast stale, co miesiąc, dzieją się różne spotkania, działania kulturalne, które niekoniecznie muszą być nazwane jakimś tam cyklem czy dniami.
Mówiła Aleksandra Wiśniewska, która pracuje w ośrodku ponad 20 lat, a od 5 lat razem z Anną Szewczuk. To na ich barkach spoczywa austriacka kultura w Poznaniu. W przeszłości do pomocy rąk było więcej.
Współpracownicy tego ośrodka mają swój charakter i często byli bardzo uzdolnieni i są. Nasz kolega Marek Sierniewski, który przez ponad 10 lat tutaj pracował, teraz powraca właśnie w ramach jubileuszu ze swoją wystawą. Natomiast pracująca aktualnie koleżanka Anna Szewczuk jest też bardzo zdolna muzycznie. Skromnie powiedziała, że przeprowadziła jedno spotkanie o jodłowaniu, tymczasem ma prawdziwe dyplomy z Austrii, kursy jodłowania za nią i klub jodłowania jest w perspektywie, proszę Państwa. Kto ma ochotę na wspólny śpiew i muzyczne działania, to uczulamy.
My father sei Appenzelle, jololuri, jololuri, er frisst den Gas mit Samtentelle, jololuri, ai ho. Ui, di, ritulie, jololuri, jololuri, ui, di, ritulie, jololuri, ai ho. Ole, holera, iri, diri, ai, jo, holera, kuku. Jo, holera, iri, diri, ai, jo, holera, kuku. Jo, holera, iri, diri, ai, jo, holera, kuku. Jo, holera, iri, diri, ai, ho.
Uniwersytet zapewnia lokal, zapewnia pracowników, funkcjonowanie tego lokalu, nasze pensje, które są w złotówkach, a nie w euro, jak niektórzy twierdzą. Natomiast strona austriacka zapewnia książki za ponad 2000 euro rocznie, to nie jest bagatelna kwota, kiedy trudno nam przeznaczyć większą ilość złotówek z naszego skromnego budżetu. Zapewnia także te imprezy kulturalne, które z jej strony są przesyłane. Finansuje przyjazdy pisarzy, honoraria pisarzy, noclegi. My zajmujemy się tylko ich jakoś ugoszczeniem i tutaj organizacją samego spotkania. Również to jest teatr, czasem ze strony austriackiej, różne formy, czasem wykładowca, tego różnego rodzaju formy. Również stypendia.
I nauka języka niemieckiego. Na lekcje co semestr zapisuje się 150 osób, ale działania Austriackiego Ośrodka Kultury wykraczają także poza mury budynku przy Zwierzynieckiej. Z kulturą austriacką można było spotkać się m.in. w winiarni pod Czarnym Kotem.
Tam była organizowana wystawa. To była przede wszystkim, chodziło do skutku głównie dzięki współpracy winiarni z lektorką austriacką, ówczesną Marion Rutzendorfer, której między innymi siostra wystawiała tam obrazy z Austrii. To była współpraca z fotografami również poznańskimi, dwie dzielnice, Grunwald i właśnie strona austriacka, a także dwóch takich, jeden pisarz, jeden Plastyk bodajże austriacki, mieli tam no, takie spotkanie poetyckie, można powiedzieć, poetycko-artystyczne. Były też występy, tutaj moja koleżanka, pani Anna Szewczuk też występowała w roli Almy Mahler, tak, proszę państwa, to tam się różne artystyczne działania działy, mała sztuka, także byli zaangażowani ludzie z uczelni, z germanistyki, z lingwistyki stosowanej. W każdym razie to była taka interdyscyplinarna zabawa, która jednocześnie służyła popularyzacji kultury, sztuki i polskiej, i austriackiej.
Zdaniem Aleksandry Wiśniewskiej w działalności ośrodka nie było gorszych lat, choć na pewno w historii zapisały się szczególnie lata 90., kiedy można było łatwiej pozyskać fundusze na działalność. Tymczasem nad pogorszeniem współpracy na polu kulturalnym ubolewa konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu pan Włodzimierz Walkowiak. Ostatnio stolica Wielkopolski wymieniała się doświadczeniami z hrabstwem Nottingham na temat sytuacji osób starszych i bezrobocia wśród młodzieży, ale to niewiele w porównaniu z tym, co działo się w przeszłości.
To było w okolicach Jarmarku Świętojańskiego, bo myśmy jako konsulat organizowali Dni Brytyjskie w Poznaniu. Zespół teatralny z tej szkoły właśnie przygotował po ustaleniach wspólnie z jedną ze szkół z Poznania przedstawienie pod tytułem Robin Hood spotyka Janosika. I cały dowcip w tym wszystkim polegał na tym, że dzieci brytyjskie mówiły tekstem polskim, a dzieci polskie tekstem angielskim. I to było pokazywane pod ratuszem, pod zamkiem. Dni brytyjskie wykorzystywały tylko tę współpracę, czy festiwal celtycki również. Generalnie ta wymiana polegała na tym, że bardzo często odwiedzały się szkoły, wyjeżdżały delegacje i zarówno polska strona przygotowywała jakieś programy, które tam były prezentowane, jak i strona brytyjska. Również Nottingham Arts Theatre współpracował z naszym Młodzieżowym Domem Kultury numer 2.
A mnie się łza w oku kręci. Pamiętam doskonale przeszkloną siedzibę British Council przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu. Niestety to już historia. Książki przekazano do Biblioteki Uniwersyteckiej, a placówka kompletnie zniknęła. Już nawet nie organizuje w Poznaniu kursów języka angielskiego.
Dlaczego kiedyś obecność kultury brytyjskiej w Poznaniu była tak widoczna, a dziś jest w zaniku? Ponownie konsul pan Włodzimierz Walkowiak.
Potrzebne były działania obu rad miasta czy rad regionów i ich inicjatywy, ale poza tym ja myślę, że trochę z naszej strony też był głód tej wiedzy o Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie byliśmy w Unii, byliśmy po przemianach i chcieliśmy się tyle, ile było można nauczyć od nich, jak się pracuje z młodzieżą, jak się rozwija młodzież właśnie tak na tym poziomie kulturalnym. Te lata 90., kiedy Wielka Brytania była bardzo zainteresowana, żeby Polacy jak najwięcej dowiedzieli się o Wielkiej Brytanii, to nikt nie przewidywał, że będzie Schengen, że wejdziemy do Unii i ta podróż między Polską a Wielką Brytanią stanie się bezproblemowa, można powiedzieć. Było to, można powiedzieć, takie przygotowanie, dobre przygotowanie gruntu właśnie pod taką już potem indywidualną, bezpośrednią wymianę.
Na sprawę inaczej patrzy Aleksandra Wiśniewska z Austriackiego Ośrodka Kultury. Jej zdaniem przyczyna nie tkwi we wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Problem leży raczej w internecie, że na przykład księgozbiór jest mniej wykorzystywany, jeżeli młodzi ludzie uważają, że jest wszystko w internecie. Zapewniam, że nie wszystko. Co gorsza, ponieważ nie wszystkie jeszcze nasze książki zostały skatalogowane w systemie. Wszystkim się wydaje, że jeżeli czegoś nie znajdą od razu w internecie, znaczy, że to nie istnieje. Ja wszystkich zapraszam do naszej biblioteki, która jest bardzo bogata i ma dużo pozycji, których nie widać w internecie po prostu z tego powodu, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Jesteśmy we dwie, a mamy bardzo szeroką działalność. Mamy także kurs języka niemieckiego, jak wspomniałam, na które też zawsze zapraszam. Mamy 150 osób na kursach. Każdą osobę trzeba przyjąć, trzeba przetestować, przydzielić do grupy, zorganizować lektorów. Także tych pól działalności jest kilka, stąd no, wszystkiego się nie da. Mamy wciąż dużą frekwencję na naszych spotkaniach. Przeważnie to jest 30-40 osób i nie możemy narzekać. Pewnie bywają mniej odwiedzane imprezy, ale to jest kwestia zainteresowania tematem, czy jest po polsku, czy jest po niemiecku.
Inne kultury promują w Poznaniu i Wielkopolsce także polskie niezależne stowarzyszenia i fundacje. Etnosfera co roku organizuje Festiwal Literatury Europy Środkowo-Wschodniej Endemity. Za cel stawia sobie przybliżanie kultur mniejszości. mamy wrażenie, że jednak te takie cywilizacje zachodnie już od dłuższego czasu są dosyć popularne i mocno eksploatowane. Jest to wynik ewidentnie takiego zachłyśnięcia się po odzyskaniu wolności, czyli po upadku komuny, kiedy Polska za tą żelazną kurtyną miała mniejszy dostęp do tej cywilizacji Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, którą była zafascynowana. Zatem jak otworzyliśmy się na tę zachodnią granicę, wtedy pojawiła się ta fascynacja i ta mocna eksploatacja tych wątków. Natomiast wszystkie te miejsca, które wydawały nam się zbyt oczywiste, gdzieś poszły w zapomnienie, a my lubimy nieoczywistości, więc staramy się gdzieś przybliżyć właśnie te formy.
A w jaki sposób to robić? Upraszczając, są dwa sposoby, dodaje Maria Czarnecka, prezeska Stowarzyszenia Etnosfera.
To zależy, co jest celem takiej imprezy, bo tak z grubsza można podzielić tego typu międzykulturowe działania na dwie dziedziny, edukacyjne i integrujące. Edukacyjne są skierowane do konkretnych grup, takich jak dzieci, młodzieży, czasami seniorów, więc są to imprezy celowane, które raczej trudno, żeby byłyby otwarte i mają konkretne programy dotyczące właśnie nauki i wymiany wiedzy. Natomiast integracyjne, myślę, że najbardziej takimi skutecznymi są takie, które przeciętny obywatel, jeśli ktoś taki istnieje, lubi, czyli zawsze będą cieszyły się wzięciem imprezy związane z jedzeniem, z tańcami, z pokazami filmów, z koncertami, czyli tego typu działalność kulturalna, która pokazuje tą głębszą stronę innej kultury, którą chcemy zaprezentować.
I właśnie przez pokazy filmów Etnosfera chce dotrzeć do lokalnych społeczności i przybliżać im inne kultury. Stowarzyszenie dosłownie wychodzi do mieszkańców Śródmieścia, stawiając na jednej z ulic projektor filmowy.
Od 3 lat organizujemy kino na Rybitwach. Zrealizowaliśmy dokument na temat tej społeczności. Organizujemy pikniki sąsiedzkie, działania warsztatowe dla dzieciaków, pokazy filmowe, imprezy muzyczne. Też tam staramy się na przykład poprzez dobór materiału filmowego pokazać różne inne kultury. W tym roku prezentowaliśmy na przykład Taxi Teheran, co było bardzo ciekawym takim paradokumentem, fabułą dotyczącą Iranu współczesnego. Więc myślę, że mieszkańcy Rybak mieli okazję taką, której na co dzień nie mają, powiedzmy.
Takich pomysłów na wspieranie wielokulturowości jest oczywiście więcej. Innym projektem Etnosfery, który już zaczął żyć swoim życiem, jest Multikulti Ma and Pa, mówi Maria Czarnecka.
Na przykład mama jest Polką, tata jest Wietnamczykiem, mają dziecko i tak nie do końca wiedzą, jak się odnaleźć. I chodziło o to, żeby stworzyć grupę wsparcia dla tych rodziców. Trochę im pomogliśmy się przede wszystkim zetknąć, to było największe osiągnięcie, myślę. I ci rodzice po cyklu warsztatów zaczęli się sami spotykać, sami tworzyć grupy wsparcia. Też fajne jest to, że tam pojawiły się też takie grupy rodziców, którzy wrócili po długiej emigracji, na przykład rodzina, która Polaków, poznaniaków, którzy mieszkali w Chinach przez 10 lat, tam się urodziły dzieci. Te dzieci były wychowywane i socjalizowane w Chinach, więc po powrocie do Polski przeżywały dosyć poważny szok kulturowy. Mieliśmy też takie bardzo fajne spotkanie kulturowisko, czyli Sharing Day, gdzie poznaniacy pochodzący z różnych krajów, od Etiopii po Rumunię, prezentowali swoją twórczość, muzykę, wiersze, poezję.
Najnowszy projekt Etnosfery ma zdiagnozować pokłady nacjonalizmu wśród młodych ludzi, a potem pracować nad ich zmniejszeniem.
Oby się udało. Martyna Nicińska sprawdzała, jak tak zwane obce kultury promują się w Poznaniu i w Wielkopolsce. Dziękuję.
Dziękuję.
Świadomie nie wspominaliśmy o Francji. Jednym z najsilniejszych ośrodków promujących kulturę francuską jest Dom Bretagne. Już za chwilę rozmowa z Elżbietą Sokołowską, a tymczasem krótka muzyczna wyprawa do Flandrii.
Les Flamands dansent sans rien dire, sans rien dire au dimanche sonnant. Les Flamands dansent sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant. Si elles dansent c'est parce qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flamandes. Les Flamandes dansent sans frémir, au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes, ça n'est pas frémissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans. Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants. Et le houblon et le blé dans le pré, elles font la fierté de leurs parents et du bedeau et de son imminence. L'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans sourire au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans sourire. Les flamandes, ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans. Qu'à 70 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants. Et le houblon et le blé dans le pré, toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son imminence. L'archiprêtre qui radote au couvent, elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes dansent sans mollir, sans mollir au dimanche sonnant. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes, ce n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant, et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, et bon blond, et bon blé dans le pré. Elles s'en vont retrouver leurs parents, et le bedeau, et même son imminence. L'archiprêtre qui radote au couvent, et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes.
Przystanek Kultura. Gdy flamandów trochę znasz, to wiesz, obcy jest im jakikolwiek dreszcz. To był Jacques Brel i nieco przewrotna, a przy tym bardzo ironiczna piosenka o flamandach. Ten piosenkarz to świetny przykład tego, że kultura, jeśli chodzi o narodową przynależność, wymyka się jednoznacznym ocenom. Można być artystą urodzonym w Brukseli, ale kojarzonym przede wszystkim z Paryżem czy Francją. Tak na marginesie, nacjonaliści, urażeni stosunkiem Brela do narodowych przywar flamandów, zabronili mu podobno występów w wielu miastach rodzinnego kraju. Kulturę francuską i nie tylko od wielu lat promuje w Wielkopolsce Dom Bretanii z Poznania. W studiu jest już kolejny gość, Elżbieta Sokołowska, dyrektor Domu Bretanii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilkanaście godzin po zamachach w Paryżu wywiesiliście narodową francuską flagę z Kirem. To taki był bardzo wzruszający moment, a w internecie pojawiło się proste i bardzo znaczące oświadczenie. Solidarni z rodzinami i bliskimi ofiar wczorajszych zamachów w Paryżu i przedwczorajszego w Bejrucie. Wojnie mówimy nie. I ten wpis wyraźnie uprzytomnił mi jeden fakt, że zajmujecie się nie tylko kulturą Francji czy Brytanii, ale wspomnieliście też Bejrut, a przez to Liban.
W tym roku blisko współpracowaliśmy z wieloma osobami w Libanie, ponieważ nasze Dni Frankofonii były poświęcone Libanowi właśnie, kulturze libańskiej. I bliżej mogliśmy się przyjrzeć temu krajowi, jego takiemu niezwykle wiernemu przywiązaniu do kultury francuskiej. Byliśmy bardziej wrażliwi może niż inni na dzień codzienny i codzienne problemy tych ludzi. I ten zamach nas również bardzo dotknął.
Zadam może naiwne pytanie, ale skąd Francja w Bejrucie?
No Francja jest i w ogóle kultura francuska jest obecna naprawdę w wielu, wielu miejscach świata, na 5 kontynentach. I w ogóle na świecie ponad 200 milionów mówi językiem francuskim. A więc naprawdę bardzo dużo osób mówi w języku francuskim poza Francją i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Prawie połowa tych ludzi mówi po francusku w Afryce. Polacy, którzy się dziwią tej wielokulturowości, tej kolorowej Francji, żeby tak kolokwialnie to ująć, nie rozumieją, że wiele rzeczy wynika z wielu stuleci historii i obecności Francji w różnych właśnie miejscach na świecie, czyli z przeszłości kolonialnej tego kraju.
To jest trochę tak, musimy sobie to powiedzieć, że Francja płaci jakiś rachunek. No płaci rachunek za tą politykę kolonialną, prawda? Jak oni sobie radzą? Jak Francja sobie radzi z tą multikulturalną przeszłością, z tym kolonializmem?
Francja jest krajem wielokulturowym i Francja będzie krajem wielokulturowym. Wynika to z jej przeszłości kolonialnej. Czerpała Francja z tego korzyści. Cała administracja tych krajów była francuska, a w momencie, kiedy w XX wieku, w drugiej połowie, kraje te zaczęły stopniowo zyskiwać niepodległość, no Francja musiała się zderzyć z nową rzeczywistością, czyli z powrotem tych swoich rodzin, które często od kilku pokoleń, mieszkały właśnie na innych kontynentach i pracowały na rzecz Francji. Musiała się zderzyć również z tym, że elity tych krajów, czy też inne osoby, no bojące się nowej rzeczywistości, czy nie potrafiące się w niej odnaleźć w swoich krajach, chciały właśnie przyjechać do Francji. Także to dziedzictwo kolonialne jest naprawdę bardzo ważne, jest no, jakąś oczywistością.
Zapewne Francuzi zadają sobie pytanie, czy to jednak była dobra droga.
Francuzi zadają sobie, myślę, przede wszystkim pytanie, co się stało z tymi młodymi ludźmi, bo to są bardzo młodzi ludzie.
Wychowani bardzo często we Francji, powiedzmy.
Wszyscy są wychowani we Francji lub w Belgii. Dlaczego ci młodzi ludzie, dżihadyści, po pierwsze biorą udział w tych krwawych zamachach, czyli jakby nie tylko nie identyfikują się z Francją, ale też jej po prostu nienawidzą.
No, odrzucają jej stylu życia, ją po prostu.
Jej stylu życia, jej wartości republikańskich. Co się stało? Natomiast czy możemy zadawać takie ogólne pytanie? Jakie ich są motywacje, prawda? Z tego, co czytam, śledzę w prasie francuskiej, która pisze dużo właśnie o tych młodych ludziach i ich rodzinach, są to często rodzinne dramaty, naprawdę dramaty rodzin, które nie rozumieją decyzji swoich dzieci i które się od tych decyzji odcinają i biorą na siebie jakąś straszną traumę właśnie tego, dlaczego ich dziecko wybrało brutalne zerwanie z Francją, nie czuło się Francuzem, co się stało po prostu, bo to są bardzo, bardzo brutalne wybory.
No właśnie te pytania też mi się cisną na usta, bo w Polsce, w społeczeństwie dosyć homogenicznym, gdzie nie ma tak zwanych obcych, prawda? Ten nasz kontakt z obcymi kulturami jest bardzo ograniczony. No, prawdopodobnie czeka nas taki szok kulturowy. Czego możemy się od tej Francji, od tej kultury francuskiej nauczyć my tutaj, żeby sobie z tymi zmianami poradzić?
Francja mówi o sobie la terre d'accueil, czyli taka ziemia, która przyjmuje ludzi w potrzebie. I to naprawdę nie były tylko osoby właśnie z krajów kolonialnych. Cały XX wiek to są nieustanne fale imigrantów do Francji, ciągle nowych. Zacznijmy od Ormian, wiadomo dlaczego, pogromy. Rosjan, rewolucja. Hiszpanie, kolejno, a potem
wojna
już
domowa.
Wojna domowa, oczywiście. A potem to cała fala na przykład uchodźców z Ameryki Południowej w czasie hunt wojskowych. Ale jak ja przyjechałam pod koniec 80. lat do Francji, to byli to Polacy, byli to Libańczycy w tym samym czasie, bo oni również mieli swoją wojnę domową. Byli w międzyczasie też Grecy. Także tych ludzi, którzy do Francji przybywali, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ci ludzie bardziej lub mniej się z Francją, we Francji zasymilowali i oni naprawdę dali niewiarygodny zupełnie wkład swój własny do rozwoju tej kultury. Ja myślę, że oni byli też ogromnym motorem napędowym tej kultury po prostu. Przez swoje inne spojrzenie, przez swoją inną wrażliwość, inne tradycje. Francja masę rzeczy i Francuzi przyswoiła. Żartem Francuzi mówią, że ich danie narodowe to dzisiaj kuskus. I naprawdę nie ma w tym żadnej kpiny czy drwiny. Podając przykład Domu Bretanii, w ostatnich latach promując frankofonię, zapraszaliśmy artystów z Algierii, z Tunezji, z Maroka czy z Libanu. I nie jest przypadkiem, że wszyscy ci artyści mieszkają we Francji. I najważniejsze jest, aby ich ta asymilacja z kulturą danego kraju no, przebiegała jak najlepiej.
Jaką rolę Domu Brytanii ty widzisz teraz, w tej sytuacji, która się stworzyła? No, jednak w wielu krajach ta multikulturowość jest odrzucana, w Polsce też jest poddawana ciągle pod jakąś dyskusję. Czy w tych trudnych czasach, które prawdopodobnie nas czekają, musielibyście jakoś zmienić swoją rolę?
Taka zmiana jest niepotrzebna, bo my od lat pracujemy na rzecz właśnie dialogu międzykulturowego i na rzecz współpracy zdecentralizowanej. Tak więc od dawna, od początku, najbliższe dla nas jest to, co wychodzi tak naprawdę od ludzi, te inicjatywy obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie. To, jak się ludzie organizują, mają różne pomysły, chcą się poznać, działać, wymieniać doświadczeniami z ludźmi innych kultur, to po pierwsze. Najbliższa jest nam oczywiście ta kultura bretońska, francuska, ale naprawdę nie tylko. Ale od lat organizując frankofonię, czy Festiwal Kultur Regionów Europy, czy też inne projekty w ciągu roku związane właśnie ze współpracą z ludźmi z innych państw, innych kultur. I wymaga to konsekwentnej pracy, wymaga to cierpliwości i wymaga to bardzo konkretnego odbiorcy, ponieważ nie mogą to być wydarzenia na skalę masową, ponieważ to są wydarzenia, które muszą mieć właśnie konkretnego odbiorcę, z którym się pracuje, który bierze udział w takim procesie też edukacyjnym. Bo na czym on polega? On tak naprawdę polega na poznawaniu różnych rzeczy. Ja pracując w Domu Brytanii nieustannie się czegoś uczę. Jest to niesłychana wartość pracy w takim właśnie miejscu, ponieważ nikt z nas nie ma takiej wiedzy, nie wiem, wszechmocnej i ma tak naprawdę masę w sobie różnych uprzedzeń, lęków, stereotypów zakorzenionych. I właśnie jedynie spotkania, jedynie taka edukacja, zrozumienie jest drogą, aby kultury mogły się integrować i rozumieć i szanować nawzajem.
Ale wiesz, że mówi się, że w czasach globalizacji internetu już takie ośrodki trochę tracą swoje znaczenie. Więc rozumiem, że w tym czasie takim specyficznym musicie zaproponować właśnie coś specjalnego.
Ja myślę, że internet nigdy nie zastąpi prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem, z artystą. My, kiedy zapraszamy artystów, zawsze staramy się też organizować im spotkania z publicznością. To jest dość rzadkie, kiedy wybitni artyści o bardzo często skomplikowanej drodze artystycznej i życiowej mogą z ludźmi rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami. Internet nigdy tego nie zastąpi, a obawiam się, że ta wiedza, która płynie z Wikipedii, jest wiedzą bardzo powierzchowną. I ja niestety, mając już ponad 20 lat praktyki właśnie w pracy w dziedzinie dialogu międzykulturowego, nie zauważam większej otwartości, nie zauważam większej znajomości czy wiedzy po prostu na tematy różne. Wręcz przeciwnie, ze smutkiem zauważam, że ta wiedza staje się coraz bardziej powierzchowna. Nie wiem, z czego to wynika, bo przecież możliwości podróżowania są o wiele lepsze. Wiele osób podróżuje o wiele więcej niż kiedyś, ale...
Może jest wybiórcza po prostu bardziej.
Ludzie mniej czytają, ludzie mniej mają czasu na jakąś taką chyba refleksję. W każdym razie myślę, że konieczność istnienia takich ośrodków jest ogromna, bo my zaczynamy pracę tak naprawdę już z uczniami. My z uczniami mówimy, rozmawiamy o Francji, organizujemy przeróżne warsztaty kulturowe, nie tylko na temat kultury francuskiej. W tym roku choćby był to warsztat z kultury arabskiej, z kultury serbskiej, prowadzony przez osoby, które o wiele więcej niż my na ten temat wiedzą. I widzieliśmy, jakie to jest ciekawe. To jest ciekawe dla nas, także dorosłych, którzy patrzą na to, jak dzieci reagują na te warsztaty, ale też my się na warsztatach, które są do dzieci adresowane, także my się masę rzeczy dowiadujemy, my dorośli.
Państwo francuskie z powodu kryzysu finansowego jakiś czas temu decydowało się na likwidację kilku zagranicznych ośrodków kultury. Jak wy sobie radzicie? Macie byt zapewniony? Jak to wygląda?
My bytu nie mamy zapewnionego. Jesteśmy organizacją pozarządową. Prowadzimy działalność gospodarczą. Są to kursy języków romańskich. Również mamy prawo do egzaminowania z języka francuskiego na szczeblu regionalnym, tutaj lokalnym. I to wszystko przynosi nam dochód, który w całości jest przeznaczony na cele statutowe, którym jest między innymi właśnie prowadzenie Domu Brytanii i tego dialogu międzykulturowego, o którym mówiłam. Pieniądze, jakie zdobywamy, są to głównie pieniądze z grantów konkursowe. Co roku przedstawiamy swoje projekty, zarówno w Polsce, jak i za granicą i staramy się zdobyć na nie dofinansowanie. Także te nasze projekty muszą się same obronić.
I mam nadzieję, że te projekty będą się broniły co najmniej przez kilkadziesiąt lat. Dzisiaj naszym gościem była Elżbieta Sokołowska, dyrektor Domu Brytanii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i zapraszam do Domu Brytanii. Moi certains soirs quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante Ibibnuliababnubakar. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. On perd en l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps, et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant Ibibnuliababnuba, bras de chemise parce qu'on a chaud. On se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam.
La batterie roule, la basse craque. Le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% chante, et vive nous liababadouba. Au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret on se sépare en se disant rempli d'espoir. Salut les gars, un de ces soirs pour faire une jam.
Po rozmowie z Elżbietą Sokołowską o wielokulturowej Francji musiał zaśpiewać Charles Aznavour. Zupełnie inaczej potoczyłaby się historia francuskiej piosenki, gdyby nie urodzony w Paryżu Ormianin, Shahnur Aznavourian.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
I pozostajemy na poznańskim Starym Rynku. Z okien Domu Brytanii świetnie było widać przez kilka miesięcy wykopy na płycie rynku. Do czego miały doprowadzić? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi z krytykiem architektury Jakubem Głazem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wykopy się skończyły, dziury zniknęły, no ale został problem. Poznański Stary Rynek to prawdziwe miasto w budowie, a najważniejsze zmiany jeszcze podobno przed nami. Dodam, że w ubiegłym roku, czyli w 2014, były prezydent Ryszard Grobelny powołał zespół do opracowania planu restauracji rynku. Plany są szerokie. Jak słyszę o tym, że ktoś chce grzebać przy Starym Rynku, to jestem trochę przerażony.
Dlaczego?
No, ze względu na tą nawierzchnię, która już urosła do rangi jakiegoś takiego podstawowego problemu, bo podobno panie łamią sobie nogi i szpilki.
Znaczy, ja powiem tak, to jest jedna z gorszych nawierzchni publicznych rynków w Polsce i nie tylko. I tam już jest bardzo źle, jeżeli chodzi o tą nawierzchnię. Tam na Starym Rynku co jakiś czas pękają rury, potem się zakupuje to, układa nawierzchnię na nowo. Szczeliny są wielkie, ta nawierzchnia jest prowincjonalna, brzydka i zła już od wielu, wielu lat. Ale te zmiany na Starym Rynku, o których mówiłeś, one będą szły nieco dalej i w tym roku to już się zaczęło na szczęście. To już widzimy po działaniach Plastyka Miejskiego, który nie bez trudności przeprowadził reformy wyglądu ogródków gastronomicznych, które wreszcie wyglądają porządnie, a nie tak jak to miało miejsce jeszcze w zeszłym roku, kiedy na rynku mieliśmy namioty koczowników raczej niż ogródki. Ich już nie ma, parasolki są mniejsze, wreszcie architektura Starego Rynku latem jest widoczna.
No dobrze, ale powiedz, w jakim jesteśmy momencie? No bo wszyscy na ten Stary Rynek narzekają, szczególnie na tą nawierzchnię. Są jakieś projekty i ja się wracam do tych swoich obaw. Boję, że trochę skończymy tak jak w prowincjonalnym mieście, gdzie wszystko wyłożyli po zbrukiem, bo Unia Europejska dała pieniądze.
Pytasz, w jakim jesteśmy miejscu? My jesteśmy bardzo spóźnieni. Konkurs na zagospodarowanie płyty Starego Rynku był już zorganizowany w roku 2010, ale jego rezultaty zupełnie nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Może i dobrze, bo to nie były nadzwyczajne prace. Teraz trwają przygotowania do nowego konkursu, ale zanim ten konkurs zostanie rozpisany na nową płytę, nawierzchnię, oświetlenie, małą architekturę, czyli ławki, ewentualnie inne elementy, które na rynku mogą się pojawić, trzeba o tym rynku jednak porozmawiać, ponieważ on budzi bardzo wiele emocji, zarówno wśród tych, którzy prowadzą tam biznes, czyli restauratorów, jak i tych, którzy z niego korzystają, także turystów. Turyści oceniają rynek nieciekawie. Boją się tego miejsca, uważają, że jest niebezpieczne. Dochodzi nawet do tego, że strażnicy miejscy uważają, że jest to miejsce, w którym im się źle pracuje i to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest tam słabe oświetlenie. To się zaczęło, chociaż właściwie to się nie zaczęło, ale apogeum tego nastąpiło i trwa do dzisiaj. W 2012 roku podczas Euro, kiedy okazało się, że można zrobić tam jedną wielką pijalnię wódki z tego miejsca i tak właściwie jest do dziś.
Ty jako krytyk architektury, jaki widzisz oczyma duszy wymarzony rynek? Jakie powinny być podstawowe założenia, jeśli chodzi o tą bardzo skomplikowaną przestrzeń, bo ona nie dość tego, że jest główną przestrzenią miasta, salonem, to do tego jest po prostu przestrzenią zabytkową.
Zanim zaczniemy mówić o wyglądzie Starego Rynku, trzeba pomyśleć o jego funkcji. To jest bardzo ważne, ponieważ dopiero za funkcją, za tym, co na tym rynku znajdować się powinno, ewentualnie co powinno być urządzane, powinna iść jego forma.
No ale powiedziałeś, mamy pijalnię, mamy Disneyland.
No więc dokładnie. Teraz rodzaju. 3 grudnia ja jako moderator dyskusji organizujemy pierwszą dyskusję poświęconą Staremu Rynkowi i właśnie funkcjom, które ma pełnić.
No ale tego się dowiemy po czwartku, chociażby wstępnie, ale ja jednak ciągle chciałbym od ciebie usłyszeć, jak powinna wyglądać kolorystyka, jakie byłoby wymarzone oświetlenie tego miejsca. Wróćmy znowu do tej nawierzchni, jaka ona powinna być.
Nawierzchnia powinna być przede wszystkim równa. Po tej nawierzchni po prostu należy swobodnie chodzić. Czy to będzie kostka brukowa, czy też to będą płyty granitowe, czy też to będzie jeszcze innego rodzaju nawierzchnia, bo mogą być różne pomysły. Chociaż akurat optuję tutaj za zwykłą kostką brukową, która jest równa i prosta, taka jaką jaką w tej chwili układa się na ulicy Wrocławskiej. To jest najwłaściwsze moim zdaniem rozwiązanie. Ta nawierzchnia musi być wygodna także dla osób niepełnosprawnych, tak więc uważam, że powinny zniknąć różnice między wysokością chodników a płytą rynku. Być może powinny być zaznaczone innym rodzajem płyty, większymi, mniejszymi. Co do oświetlenia, wprowadzono teraz nowe LED-owe oświetlenie i to jest krok w dobrą stronę, ponieważ tego rodzaju oświetlenie jest w mieście właściwe, chociaż tutaj dołączam do głosu krytyków, którzy mówią, że akurat barwa tego oświetlenia jest zbyt zimna i rynek musi być lepiej doświetlony, bo to, co jest obecnie, czyli nawet te stare lampy, stylizowane na stare, bo one zostały odtworzone w latach 70., one nie wystarczą. Kiedyś rynek doświetlony był wieczorami także przez okna domów, w których jeszcze mieszkali ludzie.
No i właśnie tutaj dochodzimy do owej funkcji, o której powiedziałeś na początku. Stary rynek przekształcił się w rodzaj skansenu. Tam tego życia już nie ma. No są oczywiście knajpki, są oczywiście kawiarnie, natomiast tam prawie ludzie nie mieszkają i wydaje mi się, że to będzie jakiś taki zasadniczy problem, jeśli chodzi o ożywienie tego miejsca.
Tak, i to pytanie podczas tej dyskusji, kto tam jeszcze mieszka, jak ten rynek postrzega, jak mu się żyje. Na ogół źle mu się żyje, ponieważ
jest głośno
i nieprzyjemnie. To jest bardzo ważne pytanie. Drugie pytanie, jakiego rodzaju imprezy na rynku powinny pozostać, a które te w moim odczuciu bardziej przaśne, ludowe, hałaśliwe powinny znaleźć się na innych placach, które akurat są pod tym względem zupełnie niezagospodarowane. Czy to Plac Wielkopolski, czy Rynek Bernardyński, czy Plac Wolności. Pytanie, które funkcje zostawiamy na rynku, oczywiście ogródki gastronomiczne, chociaż one też powinny jeszcze potem ewoluować. Czyli jeżeli ta płyta rynku zostanie wyrównana, to likwidacja podestów wydaje się wręcz oczywistością.
Czy powinien być opracowany jakiś specjalny dla tej przestrzeni katalog mebli? Coś takiego, co powinno tylko sprawdzać się w tej przestrzeni.
Katalog mebli miejskich w tej chwili jest opracowany i pytanie, czy podczas prac nad zagospodarowaniem starego rynku będą wykorzystane te meble, które już są tam wpisane, czy też inne, to będzie, podejrzewam, wynikiem konkursu. Zresztą pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ten konkurs czy myślenie o starym rynku, ono nie powinno dotyczyć jedynie płyty rynku, ale także wszystkich ulic przyległych do niego. To, że one są jeszcze dostępne dla samochodów, to jest rzecz dość dziwna, ponieważ w wielu miastach polskich już dawno tego rodzaju ulice przerobiono na deptaki albo na przestrzenie, gdzie ruch kołowy jest bardzo ograniczony. Ja nie widzę powodów, dla których na większości z tych ulic, z wyjątkiem być może ulicy Wielkiej, ten ruch kołowy miałby pozostać. Ten rynek powinien tworzyć całość, zarówno funkcjonalną, jak i przestrzenną, z ulicami staromiejskimi w granicach tego dawnego średniowiecznego miasta.
A jak będzie, to oczywiście zobaczymy i poczekamy. Tymczasem zapraszamy na dyskusję w najbliższy czwartek.
O godzinie 18 w Galerii Miejskiej Arsenał odbędzie się spotkanie, na którym zadamy sobie pytania o funkcję starego rynku. Na początku będzie kilka krótkich prezentacji, a później zapraszamy każdego, komu los starego miasta w Poznaniu jest bliski, do wzięcia udziału w dyskusji.
A zapraszał krytyk architektury Jakub Głaz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. Dzisiaj towarzyszyły nam najbardziej znane piosenki francuskie i angielskie. Ale przecież nie może być mowy o kulturze europejskiej bez Włochów. Na koniec Domenico Modugno.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Dipinto di blu, felice.
felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.